sposób na rodzinę.
Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Zapraszam na audycję Sposób na rodzinę. Przed nami 11 listopada, więc dzisiaj porozmawiamy o tym, jak mądrze i ciekawie mówić o historii dzieciom i młodzieży, by sami chcieli ją poznać, się nią zachwycić. Moim i Państwa gościem jest dr Tomasz Turo, literaturoznawca, historyk, wieloletni pedagog. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu.
Młodzi ludzie lubią historię?
Tak, jeżeli przedstawia się tę historię w sposób uczciwy, taki odmitologizowany z jednej strony, ale też odczarowany, pokazując od takiej strony nieschematycznej, ale od takiej bardzo autentycznej, wiarygodnej, to lubią. My przez lata żyliśmy w takim przekonaniu, że historia jest czasem przeszłym, że jest czymś przestarzałym, no, zamkniętym.
Kojarzy się, że te daty musimy wkuwać.
Tak, znaczy tutaj...
Znaczy dobrze je znać.
Oczywiście, natomiast to wszystko musi być z umiarem, to wszystko musi być wypośrodkowane. To jest tak jak ze wszystkim, gdzie wchodzą nowe technologie nie powinny wypierać tego, co było dobre, sprawdzone, ale to uzupełniać. Tak samo jest z historią. Oczywiście nie sposób mówić o historii poza jakimś porządkiem czasowym, chronologicznym, poza jakimiś kluczowymi datami. Natomiast wiadomo, epatowanie, zarzucanie tych dat jest zupełnie acelowe, niefunkcjonalne. I to właśnie powoduje to, że historia kojarzy się z czymś nudnym, nieatrakcyjnym. No i też myśmy przez lata byli przekonywani, że to jest jakiś taki balast, że to jest zupełnie niepotrzebna wiedza, prawda? Żyjemy w tym, co mówił Zbigniew Herbert, że tumani nas XIX-wieczny mit przyszłości, to co uważamy za takie nowoczesne, takie wyjście do przodu, tak jest, to jest dopiero anachronizm. Zresztą nie można wyjść do przyszłości bez znajomości przeszłości.
Prawda? No dobrze, to jak mówić do młodych ludzi, by oni uznali historię za ciekawą?
Mówić przede wszystkim językiem prawdziwym, naturalnym. Czyli chodzi też naturalnym dla nas dorosłych. Nie ma nic bardziej takiego przygnębiającego i kabotyńskiego niż dorośli, którzy próbują udawać młodych i zawsze to przestrzelą. Z drugiej strony oczywiście też nie można wymądrzać się, nie można zanudzać tych młodych. Mm-hmm. Mówić im trzeba o historii tak, oczywiście nie wchodząc w jakieś takie niuanse, bo oczywiście każde wydarzenie historyczne ma ileś tam teł, że przepraszam za taką nieoczywistą odmianę. Natomiast mówić o pewnych takich rzeczach kluczowych i zasadniczych. Mm-hmm. I to też wiadomo, inaczej będziemy mówili do ucznia nauczania wczesnoszkolnego, a inaczej do ucznia szkoły średniej, który jest młodym człowiekiem dorosłym i z kimś takim możemy już rozmawiać naprawdę na takim poziomie bez mała akademickim. Natomiast i jednemu i drugiemu, że tak to powiemy, możemy mówić o przeszłości jako o czasie współczesnym, tylko rzuconym w przeszłość. Albo inaczej, pokazywać, że ci ludzie sprzed 100, 200, a nawet 1000 lat tak naprawdę niewiele różnili się od nas, różnili się technologiami. Pokazywać im złożoność, niezwykłość historii. Historia przecież obfituje w wydarzenia sensacyjne, dramatyczne, niezwykłe, fascynujące. Jeżeli chodzi o młodych ludzi, to przecież mamy gotowy patent. To od lata temu powstała francuska seria Był sobie człowiek. Prawda? Mm-hmm. Na tej bazie to pączkowało, byli sobie wynalazcy, byli sobie odkrywcy, było sobie życie. Może by się wydawać, że ta seria, która powstała gdzieś na przełomie lat 80., dzisiaj już może brzmieć anachronicznie, natomiast ja to przerabiałem niedawno z moją niespełna 5,5-letnią córeczką, a mało tego, 2,5-letni synek też to oglądał z wypiekami. Twórcy tej serii pokazali, że historia jest pełna rzeczy niezwykłych. No wiadomo, dla chłopaków może się wydawać atrakcyjną, mogą być bitwy. Nas przez lata też w takim kształtowaniu historii patriotycznej roznamiętniały opowieści o bitwie o Grunwaldy, której dzisiaj czasami sobie podpiwamy. Natomiast to jest ważne, bo te bitwy kształtowały rzeczywistość, natomiast też możemy pokazywać tym młodym ludziom, jaka była geneza tych bitew, jakie były następstwa. To jest doskonały wstęp do przekazywania tym młodym ludziom opowieści o historii jako zbiorze pewnych mechanizmów, pewnych procesów.
Ale jak mówić też, żeby to nie było z jednej strony takie patetyczne, no ale z drugiej trzymało taki poziom?
O, to już wszystko
trudne.
Bardzo trudne. Zawsze wpadanie, kiedy mówimy o patriotyzmie, zawsze łatwo jest wpadać w patos, więc może ten patriotyzm powinniśmy traktować jako coś bardziej naturalnego. Czyli nie rzecz jakaś taka narzucająca, nachalna, tylko wynikająca z pewnej naturalnej opowieści o przeszłości. Łatwiej mi to powiedzieć, na przykład jak rozmawiać z ludźmi w wieku licealnym, bo tu mamy piękne historie o rotmistrzu Pileckim, który jest postacią fascynującą. To nie jest tylko postać taka pomnikowa, postać, która wykazała się niebywałą odwagą, heroizmem, prawda? Czyli udać się do Auschwitz na ochotnika, założyć tam ruch oporu i uciec. To jest temat filmowy, to jest temat na thriller filmowy, na thriller sensacyjny, prawda? Gotowy materiał. Ale to jest też postać, która miała zawsze sobie taki zmysł społecznikowski, zmysł, używając takiej współczesnej nomenklatury, biznesowy. On zakładał różnego rodzaju spółdzielnie, tworzył jakieś instytucje angażujące. To była też osoba oczywiście związana z harcerstwem. Czyli to jest postać bardzo barwna, bardzo malownicza dla młodego człowieka.
No ale jak zaczynasz opowiadać młodym ludziom, chociażby o rotmistrzu Pileckim, oni się zaciekawiają,
tak, oczywiście,
chcą zgłębić to?
Tak, naturalnie. To jest dla nich fascynujące. To jest dla nich poruszające. Oczywiście, jeżeli tego się nie pielęgnuje, jeżeli tego się nie pogłębia, to gdzieś ten temat później zasypia, ale on zostaje. To samo na przykład, jeżeli się mówi na przykład o postaci Danuty Siedzikówny-Inki. Wiadomo, łatwo jest to spatetyzować, łatwo jest to zamknąć w jakimś takim odległym motywie poświęcenia, śmierci za ojczyznę. To brzmi dla tych młodych ludzi bardzo odlegle i w pewnym momencie nieatrakcyjnie. Ale kiedy się przedstawi, że to jest młoda dziewczyna w ich wieku, która miała swoje marzenia, plany, pragnienia i wcale nie chciała umierać. Ona dokonywała bardzo trudnych wyborów. To chociażby przez to pokazywać pod takim kątem, nie jako tych ludzi rzucających ochoczo swe życie na stos lub tak Tyteusze mówiącym, że nie ma nic piękniejszego, jak umierać za ojczyznę, ale nie, to byli ludzie, którzy chcieli żyć, którzy nie chcieli umierać za ojczyznę, oni chcieli tę ojczyznę budować.
Czyli pokazywać coś, co jest blisko młodych ludzi.
Tak jest. Wydaje mi się, że gdzieś tak pewnym takim sposobem na to, jak opowiadać o przeszłości językiem adekwatnym dla młodego człowieka, było Miasto 44 Jana Komasy. Oczywiście ono pokazywało ten dramat, tę apokalipsę powstania warszawskiego, zdaniem niektórych aż w sposób przejaskrawiony, przeraźliwiony, chociaż tak było potworne. Ale to świetnie pokazało od strony młodych ludzi, którzy mieli swoje pragnienia, marzenia, plany na przyszłość, miłości, przyjaźnie i to nagle zostało im odebrane. I mało tego, i to, że oni poszli walczyć za ojczyznę, wynikało z tego, że dokonywali wyboru. Oni woleliby kochać, woleliby się cieszyć życiem, ale nie było im dane. Dokonali takiego wyboru.
Co jest ważniejsze? Narracje, emocje czy dobór tematów?
To chyba musi być zrównoważone. Musi być.
Ale są niektóre tematy, które muszą...
Oczywiście, że tak, naturalnie, natomiast każdy temat musi być, tych ważnych tematów o przeszłości, powinien być podany w sposób właśnie raz adekwatny. To musi być, przepraszam za słowo, kod zrozumiały dla odbiorcy. I tam musimy też pokazać, że to są emocje. Oczywiście, kiedy byśmy mówili o polityce ekonomicznej, biznesowej, gospodarczej, która jest szalenie ważna, to tam trudno emocje. Ale kiedy właśnie już mówimy o takiej polityce, która przekłada się w dramaty historyczne, wielkie dramaty dziejowe, to emocje są pewnym elementem opowieści o tym. Na przykład jak dochodzi do pewnych zagrożeń, jakie są tego przyczyny, jakie są skutki. No dzisiaj jesteśmy w przededniu rocznicy, 11 listopada, prawda? Więc to jest kapitalna opowieść o tym, żeby przypomnieć młodym ludziom, co świętujemy, czym był 11 listopada i o tym, czym były zabory. To jest 123 lata niewoli, po których była ta euforia radości. I też dobrze przypomnieć nawet młodym ludziom, nawet ze szkoły podstawowej, jaka była geneza tych zaborów.
Tylko jak wcześniej wybrzmiało, ich językiem.
Dokładnie tak. My nie popadajmy w pewną rzecz, w takie infantylizowanie młodych ludzi. Bo my czasami sami ich, trochę mówiąc gombrowiczowskim językiem, upupiamy, pozwalamy im się upupić, albo później wpaść w jakąś taką narrację influencerów, prawda, fatalną. Natomiast już siódmo-ósmoklasiści są ludźmi bardzo bardzo często bardzo refleksyjnymi, bardzo dojrzałymi i już obserwującymi scenę polityczną i już im można pokazać, że tak na dobrą sprawę to, co obserwujemy we współczesnej polityce, nie jest niczym nowym. Są nowe technologie. Natomiast różnego rodzaju frakcje, prywata, partyjniactwo były w Polsce już sarmackie i to była geneza, przyczyna tych zaborów.
Czyli najpierw zamiast, znaczy może nie zamiast, ale najpierw w domu, później w szkole, czy odwrotnie?
No, to zależy, no, ideałem jest, jeżeli tutaj następuje kooperacja, synergia, prawda? Ideałem jest, jeżeli w domu w ogóle my poświęcamy czas i rozmawiamy z dziećmi. Wiemy, że często z tymi ideałami musimy pędzić. I nierzadko jest tak, że w domu rodzice w ogóle nie rozmawiają z dziećmi, że stąd są te
później... A co dopiero o historii?
A to nie chcę wpadać w taki ton paternalistyczny, ale no też dzisiaj niewielu rodziców zna historię. No my przez lata skutecznie tę historię marginalizowaliśmy.
Ale rodzice mogą się podpierać różnymi źródłami.
Czy tak, to... oczywiście, jak najbardziej. Powinni, no, mało tego, my mamy znakomitych historyków. Profesor Andrzej Nowak, prawda, to jest źródło, jego zbiór tutaj historii Polski, jego analizy są kapitalne, prawda, są znakomite. No ale my też mamy takich klasyków. Paweł Jasienica, który świetnie pisał o polskiej historii. My mamy też, mamy znakomitą literaturę, piękną, historyczną, która jest wybitną literaturą. Tutaj mi się przede wszystkim przychodzi na myśl Zofia Kossak.
Teraz zrobimy przerwę.
Jasne.
A później powiemy, jakie książki podesłać może
tak,
temu młodemu człowiekowi, żeby zaszczepić tą zainteresowanie historią.
Tak jest, dziękuję.
Sposób na rodzinę.
Alicja Samolewicz-Jeglicka, audycja Sposób na rodzinę. Dzisiaj moim Państwa gościem jest, przypomnę, dr Tomasz Szturo, historyk, wieloletni pedagog, i rozmawiamy o tym, jak mądrze i ciekawie mówić o historii dzieciom i młodzieży. Tak się zastanawiam, czy te nowe technologie, które nas otaczają, pomagają w nauczaniu historii, czy raczej ją spłycają?
Wszystko zależy od tego, jak podejdziemy do nowych technologii. To jest tak jak z podróżami. Mówi się, że podróże kształcą, ale ktoś powiedział, że kształcą tylko wykształconych. I teraz, jeżeli ktoś jest przygotowany merytorycznie, to nowe technologie są tu nieocenioną wartością. Nowe technologie, które, czyli różnego rodzaju, czy gry, czy przestrzenie wirtualne, nowe jakieś rozwiązania, to jest ogromna sfera, ogromna przestrzeń, która może wciągnąć, zaprosić do opowieści o historii. Tylko, że tu musi się ta technologia spotkać z narracją i z rzetelną wiedzą.
No bo rozmawialiśmy o książkach, tak? Żeby podrzucać młodym ludziom książki, czasem i komiksy, które...
O, to jest kapitalne, to
jest
wspaniałe.
Historia,
tak, jest, to prawda.
Pokazana.
Tak, to prawda. Oczywiście wszędzie jest ryzyko zbanalizowania, prawda? To, że ktoś jakąś...
Ale może jakiś film, jakiś serial.
Ale tak, znaczy ja w ogóle nie jestem wielkim obrońcą komiksów. Pamiętam jeszcze w zamierzchłej przeszłości, moje dzieciństwo, były takie komiksy historyczne. Rosiński pierwsze je, czyli twórca Torgala, pierwszy z tych komiksów rysował. On jeszcze o Piaście, o Mieszku. Później były znakomite, naprawdę znakomite pod względem merytorycznym i też opowieść takiej rysunkowej o Bolesławie Krzywoustym, o Władysławie Łokietku. Czyli komiks jest tutaj znakomitym medium. Powstają komiksy o historii najnowszej. Nie zawsze wszystkie są udane, ale można tam naprawdę znaleźć perełki.
Są gry?
Tak, jak najbardziej. Oczywiście tutaj Instytut Pamięci Narodowej przecież się wyspecjalizował tutaj w grze o nie, grze szyft, o łamaniu szyfrów już w czasie wojny polsko-bolszewickiej, o naszych lotnikach, o pilotach. To są bardzo wysoko oceniane tutaj rozwiązania technologiczno-edukacyjne. Ja przyznam szczerze, że nie jestem specjalistą w tych najnowszych technologiach, natomiast wiem, że one są cieszą się taką wysoką renomą.
One mogą być dodatkiem, bo pewnie tak. Początek to i tak jest zawsze rozmowa, to jest to spotkanie.
Naturalnie, to jest tak samo jak z internetem. Internet może być wielką wartością, jeżeli go potraktujemy jako medium jedno z, jako takie medium pomocnicze, jako punkt, początek tej podróży, albo czasami nawet, nie wiem, jakieś wsparcie, uzupełnienie, prawda? Ryzykiem jest to, co dzisiaj się próbuje wprowadzić w ogóle w edukacji, twierdzić, że wiedza jest przeżytkiem, bo wszystko jest w internecie. Nie wiem, czy czy ktoś chciałby być operowany przez chirurga, który będzie w czasie
sprawdzał
wszystko w internecie, prawda? Albo pilotowany przez pilota, który w Google będzie szukał właściwej nawigacji. Także...
Czy można mówić o historii, żeby ona była taka żywa, emocjonująca, ale nie tracić przy tym rzetelności?
Ale tak się powinno mówić o historii, bo historia jest nauką bardzo fascynującą, bo tak naprawdę historia jest opowieścią o nas. I historia pokazuje nam mechanizmy, historia pozwala nam zrozumieć czas, w którym żyjemy. Wszystkie mechanizmy polityczne, geopolityczne, ekonomiczne, biznesowe, sploty tego, oczywiście, o tym nie będziemy mówili tym młodym ludziom, to jest dla starszych, ale już na przykład dla takich nastolatków to może być bardzo atrakcyjne. A dla młodych ludzi na przykład to bardzo atrakcyjna jest historia o osobach, które miały odwagę coś zmieniać, podążać, przecierać nowe szlaki, nawet kiedy upadają, kiedy się mylą. I tutaj ja wrócę do tego, czym mówiliśmy na początku, czyli do serialu z cyklu Było sobie człowiek, było sobie życie. Na przykład pamiętam, jak mojej Zosi, jakie wrażenia nie zrobił odcinek o Marii Curie Skłodowskiej. Mm-hmm. Czyli opowieść właśnie o, historyczna opowieść o kobiecie, która miała odwagę coś zmienić, wejść do świata, który wydawać by się mogło, był dla niej niedostępny, bo to był świat przecież zdominowany przez mężczyzn, ale okazało się, że zdolna kobieta, zdolna, pracowita, zdeterminowana, nie ma problemu, żeby do tego świata wejść. Tylko i wyłącznie dzięki swojej pomocy, swojemu intelektowi i umysłowi. I ten zagraniczny serial bardzo pięknie pokazał polski narodowy kontekst tej historii. Maria Curie Skłodowska była związana z polskością, czuła się polsko-Polką, o czym my często zapominamy.
Czy były takie sytuacje, czy miałeś takie sytuacje, że opowiadałeś komuś o historii, jakimś młodemu człowiekowi, on się nią tak zachwycił, że chciał jeszcze bardziej sam to poznawać?
Tak, oczywiście. Tego jest dużo. Oczywiście są też takie przypadki, że nie byłem w stanie przebić pewnego takiego muru znużenia, ale chyba częstsze było zainteresowanie, otwarcie. Ale często było tak, że te osoby podążały. Pracowałem ze starszymi ludźmi, prawda? Więc to byli licealiści, to byli studenci. Ja mówiłem przede wszystkim o historii właśnie przez pryzmat postaci, o których tu mówiłem. To był Rotmistrz Pilecki, to była wspomniana tu Zofia Kossak, czyli też według mnie najodważniejsza postać polskiej literatury, twórczyni Żegoty. Osoba, która zainspirowała jedyną w dziejach świata, w dziejach II wojny światowej, organizację niosącą pomoc Żydom, która sama ratowała Żydów. Zawsze była uczciwa i zawsze była na marginesie. To jest autorka kapitalnych powieści historycznych. I kiedy czyta się na przykład jej Krzyżowców, powieść osadzona w średniowieczu o wyprawach krzyżowych, to jest genialne studium geopolityki i kultury współczesnego świata. To, co dzisiaj widzimy, na przykład zderzenie kultur, islamu z chrześcijaństwem, czy w ogóle zmiany, przemian, tam jest to zaprezentowane. Ponieważ historia to jest psychologia rzucona w taką skalę makro. Historia zaczyna się właśnie w umysłach, w psychologii, w różnych ambicjach, pragnieniach. Jakimś pragnieniu manipulacji tymi umysłami, pragnieniami przez innych. I to jest właśnie historia, która jest czymś fascynującym.
Jak nauczyciele historii powinni mówić do młodych ludzi, żeby młodzi ludzie, patrząc na plan lekcji, rano mówili: jest dzisiaj historia, nie mogę się doczekać.
Znaczy tutaj musimy pamiętać, że ten ideał trzeba oprzeć w rzeczywistości, która skrzeczy, prawda? Ja tutaj trochę będę bronił nauczycieli, którzy są zobligowani materiałami, planami, wynikami, których się od nich oczekuje, wynikami egzaminów, matur, a z kolei te egzaminy są tak skrojone pod pewien schemat, prawda? I oni muszą w tym schemacie się niestety mieścić. A poza tym, i tego nie przeskoczą, bo jeżeli by to przeskakiwali, to uczniowie mieliby słabe wyniki na maturze. To jest pewien absurd, ale absurd jest częścią naszego świata. Natomiast pomimo tego mogą mówić w sposób, sami muszą tę historię kochać, lubić. Muszą widzieć, że to jest przedmiot fascynujący. I coś ich do tej historii pchnęło. Mnie zafascynowały te historie, te ludzkie opowieści, czasami o odwadze, o jakiejś gotowości poświęceniu, o szaleństwie, o zmaganiu się z przeciwnościami. Z drugiej strony, z innej strony zobaczyłem, że historia nie jest tylko takim eposem, który też może być wartością, ale jest studium, które pozwala mi lepiej zrozumieć świat, prawda? Ja wszystko to tak naprawdę widzę, że nic się na przykład nie zmieniło od czasów nie tylko Machiavellego, ale nawet od Sun Tzu, prawda? Strategia, sztuka wojny, no to to jest uniwersalna opowieść o tym, jak dzisiaj działa nie tylko polityka, ale biznes chociażby, wielki biznes. No ale więc jeżeli nauczyć, ale to nie trzeba o takich rzeczach mówić. Wystarczy, można w sposób bardzo fascynujący mówić o początkach polskiego państwa, o państwie Piastów. To jest rzecz malownicza, który jest pełno zbrodni, intryg, zdrad, jakichś rzeczy heroi, ale też szlachetności, rzeczy heroicznych, błędów. No przecież to jest gotowa, to jest taka gra o tron, tylko naprawdę.
W polskim wydaniu,
prawda? I skoro opowieść właśnie Gra o Tron wywoływała takie namiętności, taką pasję, to przecież no to samo my mamy na naszej przestrzeni, tylko dużo bliżej naprawdę. I to na przykład z tego dzisiaj świetnie korzysta Heresińska, prawda? Autorka bardzo grubych bestsellerów historycznych. Też dzisiaj żyjemy, na przykład jest dyskurs, czy bodaj czwarty sezon Wiedźmina jest tak kiepski jak pozostałe, czy jednak jest trochę lepszy. Podobno postać Bunharta jest tam kapitalna. Ale dlaczego Andrzej Sapkowski, który potrafił rozpalić namiętności, jest wielu, już chyba milionów czytelników na całym świecie, jest autorem znakomitej trylogii husyckiej. To jest rzecz bardzo solidna historycznie. Oczywiście nie jest to może jakoś takie dzisiaj nam współczesna, kto dzisiaj się interesuje wojnami husyckimi, ale Sapkowski potrafił opisać w sposób niezwykle barwny, malowniczy, sensacyjny, a bardzo rzetelny historycznie.
Mamy weekend, zbliża się weekend. Rodzice mają trochę więcej czasu.
No to starsi rodzice, znaczy rodzice dzieci starszych muszą sięgnąć po Sapkowskiego.
Okej, ale jak, co takiego mogą zrobić, co takiego mogą wymyślić rodzice, żeby zaszczepić tą historię, żeby zacząć takie, nie wiem, wymyślam, soboty historyczne, wieczorki historyczne.
Zaprosić.
A może wpleść to w takie...
No my żyjemy w mieście historycznym. Zaprosić na spacer na Westerplatte, prawda? Na miejsce, które, też mówię, druga wojna światowa jest, prawda, naznaczona hekatombą, katastrofą, cierpieniem. To trudno o tym mówić takim młodym dzieciom, ale są miejsca o II wojnie światowej. Powiedzieć, że, więc warto powiedzieć, żeby opowiedzieć młodym ludziom o takim wydarzeniu. Do ich wieku, prawda? I jak należy żyć, postępować, żeby nie dopuszczać do takich wydarzeń. Skąd się one biorą, do czego prowadzą. Pokazywać, żeby traktować historię jako pewne remedium, czy jako inaczej narzędzie kształtowania przyszłości. Dzisiaj dużo szkół będzie organizowało śpiewanie hymnów.
Chyba już było.
Już było, tak, tak, oczywiście. Moja Zosia też śpiewała tutaj Mazurka Dąbrowskiego. I to są świetne, kapitalne inicjatywy. Niektóre szkoły organizują to w przestrzeni otwartej, publicznej, zapraszają do tego rodziców. I śpiewanie pieśni patriotycznych. To może być jakąś taką formą wspólnego celebrowania i te pieśni patriotyczne oczywiście wiążą się nas z czasem przede wszystkim zaborów i to jest jakiś taki aspekt czy przyczynek do zapoznania się z tą przeszłością. Można obejrzeć wspólnie znaleźć jakiś film. Mówię tutaj ciężko jest mi teraz znaleźć
ale
film
na
do
przykład,
młodszych dzieci.
Ale tak. Na przykład koleżanka robi z tymi mniejszymi właśnie dziećmi, 1-3, ciasteczka
znakomity pomysł.
Z polską flagą. Tak. I od tego może wyjść
ale
dalej
naturalnie,
rozmowa.
Że tak. Naturalnie.
A przed nami jeszcze parada.
Też oczywiście do tego jeszcze, przypomniałem się, przecież nieodżałowany od Babcio Chmiel, przecież był autorem takiej całej serii komiksów historycznych, które trafiają do młodego człowieka, które potrafią nawet o trudnej historii opowiadać w taki sposób atrakcyjny, prawda? Typu wojna polsko-bolszewicka 1920 roku. Także to jest też medium, które może trafić do młodego człowieka.
Przez osoby, przez emocje, ale też sobie pomyślałam, że może też przez te lokalne miejsca, które tutaj mamy, wybrać się na jakąś wycieczkę.
Ale naturalnie. I też mówię, bo historia to jest czas nigdy nie zamknięty i bardzo odległy, bo to możemy wyjść też poza tę opowieść o II wojnie światowej. ale możemy sięgnąć po średniowiecze, prawda? Tam, gdzie jest geneza, gdzie jest kolebka naszej państwowości. I mamy tutaj wiele miejsc, które będą atrakcyjne, albo gdzieś niedaleko, prawda?
To co, 11 listopada Parada Niepodległości?
Tak, no ja szczerze, no ja w Warszawie, jadę do Warszawy. W zeszłym roku tam byłem po raz pierwszy i to jest naprawdę przedsięwzięcie, zarówno 11 listopada, jak i 1 sierpnia, to naprawdę są niezwykłe momenty, niezwykłe punkty w historii, które pokazują wspólnotowość, silną emocjonalność, silne przeżywanie. Zawsze też troszczę się o to, żeby z tym nie było tak jak z pokoleniem JP2, też ważnym elementem naszej historii, tak jak Jan Paweł II jest piękną kartą naszej historii, żeby w tej euforii, w takiej ludyczności nie stracić tego pielęgnowania historii.
Takie ABC. Dla tak rodziców. Jest. Jak wykorzystać ten weekend, ten czas teraz, żeby może zacząć, może to taki pierwszy krok, ten 11 listopada, żeby później też mówić dzieciom o historii. To co?
No to chyba to, co tutaj padło, no to przede wszystkim, no chyba zacząć od spaceru. Wybrać jakieś miejsce. No mamy tutaj do woli, czy pójdziemy w stronę historii II wojny światowej, czyli Westerplatte, Muzeum II wojny światowej, czy pójdziemy w stronę bardziej historyczną, czyli tu Muzeum Narodowe, czy mamy niedaleko, czy wycieczkę do Malborka, do okolic. Dalej, no to wspólne obejrzenie czy jakiegoś filmu, czy jakiegoś programu. Podejrzewam, że będą różne koncerty zawsze rocznicowe, historyczne. One też czasami są bardziej udane, czasami mniej udane. Myśmy mieli taki kapitalny cykl, który robił Darek Malejonek, na przykład Panny Sprawiedliwe, czyli opowieść świetnie zrealizowane płyty o Polkach ratujących Żydów, czy Panny Wyklęte. To też jest taka historia, która przez jakiś czas rozpalała bardzo namiętności młodych ludzi, czyli historia wspomnianej Inki, generała Nila, prawda, czyli tych, którzy mieli być zasypani, zapomnieni, prawda. I to też trafiało swoją autentycznością do młodych ludzi. Można sięgnąć do jakiegoś filmu, jakiejś gry. I teraz nie będę podawał tytułów dla tych mniejszych dzieci, ale jest na rynku wydawniczym. Poszukać. Są książki, dokładnie. Mm-hmm. Są książki, które mówią o historii w sposób adekwatny dla dziesięciolatka, dwunastolatka, bo dla nastolatków tych materiałów wzwyż już jest bardzo
dużo.
I nie
bójmy się tych komiksów też.
Nie, broń Boże, sami sięgajmy po komiksy, czytajmy komiksy. To też ważne, żebyśmy rozmawiali z młodymi, trudno, żeby być wiarygodnym dla młodego człowieka, jeżeli
samemu się nie zna.
Nie zna się i nie wierzy się w to, co się mówi. Trzeba zacząć samemu i można zacząć w ogóle, nawet jeżeli sami będziemy czytali jakąś książkę historyczną, czy jakiś tekst, artykuł, czy obejrzymy jakiś program historyczny, bo też takich programów jest bardzo dużo, prawda?
Albo puśćmy jakiś podcast, albo radiowy.
A, też jest znakomity. Tych podcastów
radio.
Też jest dużo, jak
Polskie
najbardziej
dużo
audycji.
Bardzo
tak
do
jest.
Wyboru.
Oczywiście, samo jest ważnym tutaj elementem historii, prawda? I to bardzo ważnym, bardzo malowniczym jest nie tylko medium, ale jest częścią tej historii. I kiedy młody człowiek zobaczy, że to jest pasjonujące dla nas, on za nami podąży.
I wciągnie się.
Tak jest.
Super, bardzo dziękuję
bardzo
za rozmowę.
Dziękuję również.
Przypomnę, moim i Państwa gościem był dzisiaj dr Tomasz Turo, historyk,
kłaniam
wieloletni
się.
Pedagog. Mhm. My życzymy dobrego weekendu, przed nami 11 listopada, więc taka dobra okazja. Alicja Samolewicz-Ignicka, audycja Sposób na Rodzinę. Dziękuję.
Dziękuję Państwu, kłaniam się.
Sposób na Rodzinę.